Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Za chwilę podamy intencję apostolstwa modlitwy na styczeń. 9 miesięcy po śmierci Jana Pawła II o jego wpływie na świat nauki rozmawiać będziemy z arcybiskupem Józefem Rzecińskim. Następnie w audycji Wspólne Dziedzictwo Aleksander Kowalski podejmie nowy aspekt dialogu katolicko-żydowskiego, jakim są jego dzieje jeszcze przed Soborem Watykańskim II. 2 stycznia na magazyn zaprasza Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak.
Cenisz prawość i życzliwość, pokój między ludźmi, zgodę.
W styczniu tego roku, zgodnie z papieską intencją ogólną, modlimy się, aby dążenie chrześcijan do pełnej jedności przyczyniało się do pojednania i do pokoju między wszystkimi narodami świata. Ojciec Święty poleca też intencję misyjną na obecny miesiąc. Zachęca do modlitwy, aby chrześcijanie potrafili odnosić się do migrantów z szacunkiem i miłością, rozpoznając w każdej osobie obraz Boga. Intencje modlitewne na wszystkich 12 miesięcy papież zatwierdza zawsze rok wcześniej, 31 grudnia. Tegoroczne intencje zatwierdzone przez Jana Pawła II w ostatnim dniu roku 2004, jego następca na stolicy Piotrowej, przejął tak samo jak wiele innych inicjatyw swego poprzednika.
W Watykanie podano komentarz do papieskiej intencji misyjnej na styczeń. Jego autorem jest arcybiskup Silvano Tomasi. Stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ-owskich agendach w Genewie przypomina, że ponad 200 milionów ludzi żyje dziś i pracuje w innym kraju niż ten, w którym się urodzili. To zjawisko prowadzące do zmiany oblicza całych krajów jest dziś znakiem czasów. Przemawiając 5 czerwca przed modlitwą Anioł Pański, Benedykt XVI życzył, by emigranci zawsze spotykali na swej drodze przyjazne twarze i otwarte serca, potrafiące wspierać ich w trudach każdego dnia. Takiej postawy wymaga od chrześcijan Ewangelia. Na sądzie ostatecznym Chrystus powie do zbawionych: byłem przybyszem, a przyjęliście mnie.
Komentując styczniową intencję misyjną, arcybiskup Tomasi zwraca uwagę, że miłość względem migrantów winna się konkretnie wyrażać także na płaszczyźnie polityki i prawodawstwa. Ma prowadzić do ich integracji ze społeczeństwami, do których przybywają. Migracja daje okazję do chrześcijańskiego świadectwa, do dialogu międzyreligijnego i działalności misyjnej. Do krajów o tradycji chrześcijańskiej przybywa wielu niechrześcijan. Należy otworzyć się na nich w duchu misyjnym. Równocześnie wśród migrantów są liczni katolicy, którzy mogą stać się świadkami życia chrześcijańskiego w przyjmujących ich środowiskach.
Jezu, to
mija 9 miesięcy od śmierci Jana Pawła II. W wielu środowiskach pozostawił on niezatarty ślad swego oddziaływania. Jeden z takich aspektów przypomina arcybiskup Józef Rzeciński, z którym rozmawia ksiądz Józef Polak.
Watykańskie wydarzenia kwietniowe, jak zwykło się określać już ostatnie dni, śmierć i pogrzeb Jana Pawła II, zaowocowały niezwykłym echem i to echo jest widoczne również w świecie nauki. W studiu ksiądz arcybiskup Józef Rzeciński. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże, pozdrawiam radio słuchaczy.
Księże arcybiskupie, czy można powiedzieć, że te dni rzeczywiście jakieś echo w świecie naukowym również znalazły?
Nie tylko ostatnie. Ten jego pontyfikat, który znalazł szczególne świadectwo w cierpieniu, do dziś rozbrzmiewa między innymi w tym, że środowiska naukowe, które przy współpracy z Obserwatorium Watykańskim przygotowały kilkutomową serię dotyczącą obecności Boga w różnych zjawiskach opisywanych przez kosmologię kwantową, neurofizjologię i tym podobne, teraz zajęto się w tej serii problematyką cierpienia. I sądzę, że jest tutaj jakieś wyraźne nawiązanie do papieskiego przesłania, że on potrafił okazywać obecność Boga nie tylko wtedy, gdy mówił o dialogu kultur, nie tylko wtedy, gdy zachęcał do współpracy przyrodników i teologów, ale wtedy, gdy w milczeniu cierpiał. I tom przygotowany teraz przez Obserwatorium Watykańskie dotyczący obecności Boga w dramacie bólu, cierpienia i zła, wydaje mi się bardzo ciekawym tom.
To jest coś, co dostrzegamy post factum. W momencie, kiedy Jan Paweł II cierpiał, nie brakowało głosów, czemu nie ustępuje.
Tak, ale on dał nam styl, jak cierpieć i jak być ponad pewnymi głosami komentatorów, którzy szukają najprostszych rozwiązań, a przy tym nie było w jego postawie nic cierpiętnictwa. Pamiętam, jak na 15-lecie pontyfikatu przekazałem mu artykuł Epistemologia cierpienia, gdzie między innymi wyobrażałem sobie, jak musi ciążyć odpowiedzialność za cały Kościół i za wszystkie dramaty współczesnej kultury. Ojciec Święty przejrzał, uśmiechnął się, powiedział: nie jest tak źle z tym cierpieniem, da się wytrzymać. To był jego styl, w którym on nigdy nie dramatyzował i chyba ten jego optymizm, ta nadzieja, którą konsekwentnie głosił, tak bardzo urzeka ludzi nauki, którzy zazwyczaj wątku cierpienia nie podejmują w swoich publikacjach, a jeśli podejmują na konferencjach naukowych, to może gdzieś z dziedziny bioetyki, w kwestiach opieki paliatywnej.
Jan Paweł II zostawił nam ogromne dziedzictwo. Jak zdaniem księdza arcybiskupa jest z percepcją?
Jestem mile zaskoczony obecnością tego dziedzictwa. Podczas obrad na Lateranie siedziałem przy stoliku z dwoma Francuzami, jeden członek Akademii Nauk, drugi Collège de France. Obok mnie siedział profesor fizyki i duchowny anglikański zarazem. I to oni nawiązywali do dorobku, a ja tylko kontynuowałem wątek. To oni mówili, jak utkwiły im papieskie słowa o potrzebie dialogu i otwarcia ludzi Kościoła. I dla mnie jest optymistyczne to, że w kilkanaście lat po spotkaniu z Ojcem Świętym duchowny anglikański przypomina, jak spotkali się razem w wakacje na publicznej audiencji i co wtedy powiedział Jan Paweł II. Ten wyraz pamięci i wrażliwości środowisk intelektualnych jest dla mnie bardzo miłym zaskoczeniem.
To jest percepcja na polu ekumenicznym, pole, które obecnie Benedykt XVI uważa za jeden z priorytetów swojej posługi, swojego duszpasterzowania, a nasz świat wewnętrzny, świat Kościoła katolickiego.
Ostatnio przeżywane były pewne niepokoje w związku z tekstem, który został wydrukowany w New York Timesie. Oj, znów muszę powiedzieć, że miłym zaskoczeniem były dla mnie komentarze przyrodników, którzy powiedzieli: myśmy słyszeli Ojca Świętego, co mówił na ten temat. Nam nie potrzeba pouczeń w New York Timesie, bo wiemy, że Ojciec Święty nie widział konfliktu między neodarwinowską teorią ewolucji a nauczaniem chrześcijańskim. Chcemy być temu wierni. O, i jeden z Anglikanów przekazał mi tekst, który posłał do New York Timesa jako odpowiedź. Jest to przepiękny wyraz wierności nauczaniu papieskiemu i wrażliwości na to, co najbardziej istotne.
Księże arcybiskupie, zawęźmy perspektywę. Czy w polskich warunkach wszyscy w identyczny sposób odbierają papieskie nauczanie?
Niestety nie. Są osoby, które wolą walkę niż analizę tekstów papieskich. Oj, wtedy wydaje się im, że wyrazem przysługi oddawanej chrześcijaństwu jest złe mówienie o teoriach przyrodniczych. Niestety tego typu postawa po pierwsze jest niezgodna z postawą Jana Pawła II i z jego dziedzictwem. Po drugie, prowadził wielu osób do konfliktu sumienia, bo one w uniwersytecie studiują teorie przyrodnicze, a później słyszą, że komuś z katolików nie podoba się taka teoria. I wtedy prywatne komentarze sprawiają, że u kogoś pojawia się rozdarcie. Nieraz w prasie spotykam komentarze w polskich tygodnikach, a przecież teoria ewolucji nie jest dogmatem. Oczywiście, że nie jest dogmatem. To, że nasza rodzina jest wspólnotą miłości, też nie jest dogmatem. Ale czymś bardzo ważnym jest, żeby w tej rodzinie panowała miłość. Nie samymi dogmatami człowiek żyje. I ten klimat szacunku dla nauki, dla posługi myślenia, dla ludzi, którzy uprawiają refleksję, jest nam bardzo potrzebny w tej epoce, w której tak dużo sceptycyzmu i agresji dominuje nad postawą miłości i szacunku dla prawdy.
Cóż, w momencie, kiedy rozpoczął się proces beatyfikacyjny Jana Pawła II, serca z pewnością są przy osobie Ojca Świętego. Miejmy nadzieję, że i umysły do jego nauczania się skłonią.
Tego należałoby sobie życzyć. I widzę, że wielu współczesnych przyrodników ma świadomość, że nie należy oczekiwać, że w każdym pontyfikacie sprawy dialogu z naukami przyrodniczymi zyskają podobną uwagę jak w pontyfikacie Jana Pawła II. Są różne punkty podstawowych zainteresowań, ale to dziedzictwo, które otrzymaliśmy, szczególnie dla nas Polaków, jest wielkim zobowiązaniem. Dlatego też w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim otwarliśmy specjalne strony internetowe, gdzie dorobek Jana Pawła II w dziedzinie filozofii i kultury jest ukazywany przez czołowych przedstawicieli tych dziedzin po to, by czas nie zniszczył nam ważnych składników dorobku papieża Polaka.
Oby tak się stało. Bóg zapłać serdeczne za wizytę w studiu. Przypomnijmy, naszym gościem był arcybiskup Józef Życiński, metropolita lubelski. Bóg zapłać serdeczne.
Zapłać. Dziękuję serdecznie.
Wspólne dziedzictwo u źródeł soborowego przełomu.
Przed mikrofonem Aleksander Kowalski.
Niedawno, dokładnie 28 października ubiegłego roku, minęła 40. rocznica ogłoszenia soborowej deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra Aetate. Powszechnie przyznaje się jej przełomowe znaczenie, zwłaszcza gdy chodzi o relacje z wyznawcami judaizmu. Ten przełom ma swoje korzenie w historii ostatnich dziesięcioleci poprzedzających Sobór Watykański II. Wiążą się one z bezprecedensową zagładą narodu żydowskiego zgotowaną przez hitlerowców. Do prekursorów soborowego spojrzenia na judaizm należał kardynał Michael Fauchhaber, który przez 35 lat kierował archidiecezją monachijską. Zmarł on w roku 1952. Rok wcześniej udzielił święceń kapłańskich Józefowi Ratzingerowi, który zresztą zobaczył go po raz pierwszy już jako kilkuletnie dziecko, podczas parafialnej wizytacji. Miał wtedy powiedzieć ojcu: ja też będę kardynałem. Idee głoszone przez arcybiskupa odegrały z pewnością ważną rolę w formacji przyszłego papieża. Ksiądz Faulhaber był przed I wojną światową profesorem egzegezy Starego Testamentu na Uniwersytecie w Strasburgu. W swym herbie biskupim, obok widocznej również w herbie Benedykta XVI, a należącej do diecezjalnej tradycji Fryzingii Monachium głowy Murzyna, umieścił siedmioramienny świecznik ze świątyni jerozolimskiej, opromieniony światłem Ducha Świętego. Po objęciu urzędu kanclerza Niemiec przez Adolfa Hitlera, kardynał Faulhaber oceniał wprawdzie przychylnie prezentowany przez niego wówczas program polityczny, jednak już od samych początków szerzenia się narodowego socjalizmu piętnował jego neopogańską ideologię. W kazaniach adwentowych, które wygłosił w monachijskim kościele świętego Michała w roku dojścia Hitlera do władzy, stanął w obronie religijnych, moralnych i społecznych wartości Starego Testamentu, kwestionowanych przez rasistowski antysemityzm. Zaprotestował przeciw żądaniom stawianym w antysemickich publikacjach i na wiecach, by usunąć z chrześcijaństwa wszystko, co żydowskie, by nie uczyć już w niemieckich szkołach starotestamentalnej historii biblijnej, by wyrzec się Jezusa jako Żyda lub też przypisać mu aryjskie pochodzenie. W obliczu tego rodzaju haseł i takich prądów biskup milczeć nie może. Wołał w roku 1933 z ambony kościoła św. Michała monachijski purpurat. Zdawał on sobie sprawę, że swe uznanie dla wartości Starego Testamentu opiera nie tylko na Biblii, ale też na tradycji i urzędzie nauczycielskim Kościoła. Przytoczył słowa, które powiedział kiedyś do Izraelitów XIX-wieczny angielski kardynał Henry Manning. Nie rozumiałbym swojej własnej religii, gdybym nie miał poszanowania dla waszej. Nazywając niemieckich ewangelików na 30 lat przed soborem braćmi odłączonymi, kardynał Faulhaber mówił: dla nas, katolików, ruch antymojżeszowy nie jest tak groźnym, jak dla odłączonych od nas braci naszych, którzy w Biblii dopatrują się jedynej podstawy swej wiary. Tym odłączonym braciom naszym podajemy przyjazną dłoń dla wspólnej obrony ksiąg Starego Testamentu i zachowania tego nieocenionego skarbu dla narodu naszego oraz jego szkoły. Kaznodzieja wspomniał postulat uwolnienia Kościoła Ewangelickiego od Starego Testamentu i wszystkiego, co żydowskie, wysunięty kilka tygodni wcześniej, 13 listopada 1933 roku, na berlińskim zjeździe ewangelików należących do prohitlerowskiego ruchu Deutsche Christen, niemieccy chrześcijanie. Wyraził jednak nadzieję, że burza grożąca usunięciem z Niemiec Pisma Świętego jako ksiąg żydowskich przyczyni się raczej do wzbudzenia we wszystkich wyznaniach chrześcijańskich nowego entuzjazmu dla tych świętych ksiąg. Monachijski arcybiskup zwrócił uwagę, że Stary Testament pod względem religijnym, moralnym i społecznym, choć mniej doskonały niż Ewangelia, zdecydowanie góruje nad całą kulturą świata starożytnego. Inne narody nie wydały nic równego lub choćby tylko podobnego. Z pewną dozą ironii kaznodzieja dowodził, że nie odwołując się do wiary, można by to wyjaśnić tylko jednym – właśnie wyższością rasy żydowskiej. Kto nie wierzy w natchnienie i nie uważa tych ksiąg za Słowo Boże i objawienie boskie, ten musi uważać naród izraelski za jakiś nadnaród wybujały na płaszczyźnie historii. Albo wierzymy w natchnienie świętych ksiąg, albo musimy powiedzieć pod adresem narodu żydowskiego: jesteś najgenialniejszą rasą w historii. A w ostatnią niedzielę Adwentu, która w roku 1933 zbiegła się z Wigilią Bożego Narodzenia, purpurat wołał z ambony: Chrystus jest żywym mostem przerzuconym od judaizmu do chrystianizmu. Adwentowe kazania kardynała Faulhabera niedługo po wygłoszeniu ukazały się drukiem. Wkrótce też, już w roku 1936, zostały przetłumaczone na polski i wydane pod tytułem Żydostwo i chrystianizm przez Akcję Katolicką w Poznaniu. Ich tłumaczem był ksiądz Stefan Grelewski, który poniósł później śmierć w obozie koncentracyjnym w Dachau pod Monachium wraz z rodzonym bratem Kazimierzem, również księdzem. Obu beatyfikował Jan Paweł II wśród 108 polskich męczenników II wojny światowej. Ten związany z Radomiem kapłan diecezji sandomierskiej w przedmowie do swego przekładu daje do zrozumienia, że podjął się go w obawie przed wpływem na Polaków ideologii rasistowskiej odrzucającej Stary Testament, wspólne dziedzictwo judaizmu i chrześcijaństwa. Pragnął, by, jak się wyraził, pełen powagi, świętego ognia i gruntownej nauki głos monachijskiego kardynała oświecił nasze polskie społeczeństwo. Niechaj on zaoszczędzi ciężkich doświadczeń narodowi i tym, którzy by pochopnie chcieli zawrócić z powrotem dzieje ludzkości o kilkanaście wieków do czasów pogańskich. Pisał przed 70 laty błogosławiony Stefan Grelewski.
tu Radio Watykańskie. Na tym kończymy nasz poniedziałkowy program. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.